łaski naszego Ojca w niebie i Jego Syna Jezusa Chrystusa mamy ten Boży przywilej, żeby się w tej chwili jeszcze wspólnie zastanowić nad Słowem, jakie nam zostało pozostawione, że cokolwiek nam jest do żywota i do pobożności potrzebne, to możemy znaleźć, przeczytać. I tak słuchając dzisiaj już tego, co brat Janek rano powiedział i brat Krzysiu, to zauważyłem, że wiele myśli już zostało powiedziane z tego, co ja chciałem powiedzieć. I tak mówię do żony, wiesz, chyba muszę zmienić trochę. Ona mówi, nie, powtarzaj, to się utrwali. Dlatego chciałbym te myśli, które już brat Janek poruszył, powiedzieć, tylko zacząć z innej strony Biblii, a zacząć od takiego małego proroctwa, jakim jest proroctwo Sofoniasza. To takie małe proroctwo, które ma tylko 3 rozdziały i to proroctwo opisuje nam czas, gdzie czas przełomowy, gdzie kończy się wiek Ewangelii, a rozpoczyna się ucisk, rozpoczyna się królestwo. Bo do tego czasu to proroctwo nas prowadzi. I niektóre wersety z tego proroctwa często cytujemy. Ale dzisiaj chcielibyśmy się zastanowić nad niektórymi tylko wersetami. Bo patrząc na to, co się wokół nas dzieje, to coraz bardziej zostajemy utwierdzeni w tym przekonaniu, że żyjemy albo zbliżamy się właśnie do tego momentu, o którym opisuje prorok Sofoniasz. Nie omówimy całego proroctwa, bo jest ono obszerne w szczegółach, ale szczególnie na 3 wersety pierwsze z 2 rozdziału chciałbym zwrócić naszą uwagę. I zastanowić się nad tym, czy to proroctwo nas dotyczy. Bo wiemy, że było napisane do narodu izraelskiego. Ale czy nas dotyczy? Czy czegoś możemy się z niego nauczyć? Albo nie? I tak zatytułowałem nasze rozważania według 1 wersetu 2 rozdziału. Wejrzyjcie w siebie. Czytając te słowa, przeczytajmy te 3 wersety, które zapisał Sofoniasz z 2 rozdziału. Wejrzyjcie w się, mówią o narody przemierzłe. Pierwej, niżeli wyjdzie dekret i niż dzień jako plewa przeminie, pierwej, niż przyjdzie na was gniew zapalczywości pańskiej, pierwej, niż przyjdzie na was dzień gniewu pańskiego. Szukajcie Pana wszyscy pokorni na ziemi, którzy sąd Jego czynicie, szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, snać ją ukryjecie w dzień zapalczywości pańskiej. I czytając te wersety w różnych tłumaczeniach Biblii, zauważymy, że różnie są tłumaczone. Różnie są oddane. Na przykład Biblia Gdańska, czytaliśmy werset pierwszy, mówi wejrzyjcie, używa takiego słowa. Natomiast inne tłumaczenia, jak Biblii Warszawskiej, mówi zbierzcie się. Wejrzyjcie, zbierzcie. Nieco różnicy. Również werset 2. Biblia Gdańska tłumaczy, że ten dzień będzie jako plewa, natomiast inne Biblie mówią, że to wy będziecie jako plewa. Więc zachodzi różnica. Wydaje się, że to są różne myśli. Ale proszę braterstwa, tak, jeżeli przyjrzymy się tym słowem, to jakkolwiek byśmy chcieli te słowa wytłumaczyć, to jest faktem i tak, i tak. I to tłumaczenie możemy przyjąć za właściwe i to tłumaczenie, uważam, możemy przyjąć za właściwe. Dlaczego? Ponieważ dzień rozumiemy, że jest to pewien okres czasu. Biblia określa, że ma jaką długość? Różną.
1000 lat.
Na przykład 1000 lat. Dzień pokuszenia tylko 40 lat. Wiek Ewangelii, no już blisko 2000 lat. I Biblia mówi o różnych dniach, nie znamy dokładnie ich długości, to jednak nie zmienia to faktu, że taki dzień kiedyś nastanie, taki okres czasu nastanie i pisze Sofoniarz, że ten okres czasu przeminie jak plewa. Co to znaczy? Większość tłumaczeń używa słowa tłumaczy jako plewy. Niektóre jako proch i jeszcze inne używa określenia, niektóre tłumaczenia. Co to są plewy? Co to są plewy? Plewy powstają w wyniku mucenia ziarna, na przykład pszenicy czy innych zbóż. I ziarno jest w pewnej takiej otoczce, skorupce, jak to nazwać. I w wyniku tego mucenia zostają oddzielone ta otoczka od ziarna. To jest ta łuska, w której ziarno rośnie. I te łuski pozostają jako odpad i nazywamy je, że to są plewy. Gdy się plewy zapali, bo dawniej i dzisiaj jeszcze tak nieraz się robi, to palą się w bardzo charakterystyczny sposób. Palą się w ten sposób, że ogień zniecony jest bardzo wielki, bardzo gwałtowny i krótki. Szybko się spalą. Jak rozumiemy ten dzień ucisku, który ma przyjść na ziemię jako plewa, o którym mówi prorok Sofoniasz, rozumiemy, że będzie on jaki? Gwałtowny, trudny, również gorący, jak określa tą rzecz inny prorok Malachiasz w 4 rozdziale, 1 wersecie, że ten dzień będzie pałający jako piec, który w krótkim czasie przeminie. W krótkim jakim? W stosunku do całego wieku Ewangelii, to będzie to krótki czas, w którym te plewy zostaną spalone. O kim czy o czym mówi nasz prorok? Plewy mają marną wartość. Niektóre tłumaczenia mówią, że to wy staniecie się jako plewa. Plewy mają marną wartość. Dzisiaj rzadko się je wykorzystuje. Ale kiedy dawniej oczyszczano wymucone ziarno, to wykorzystywano do tego celu wiatr. Ziarno zostało podrzucane na wiatr, pszenica opadała czysta na ziemię, a plewy, jako te lżejsze od ziarna, z łatwością przemijały, unosił je wiatr i stawały się bezwartościowe. Na temat plew możemy również przeczytać słowa proroka Izajasza. Pisze w 17 rozdziale prorok Izajasza, 13 wersecie, że narody szumują jak szumią wezbrane wody, ale Pan je zgromi i umkną daleko. Będą porwane na góry jak plewa przez wicher i jak tuman kurzu przez burzę. I czytając słowa proroka Izajasza, widzimy w tych plewach narody, które prorok opisuje, że w końcu one staną się bezużyteczne, że zostaną rozwiane na góry jak plewie. I dzisiaj, kiedy przypatrujemy się otaczającym nas wydarzeniom, to obserwujemy, że narody szumią, że radzą, próbują nawiązać różne układy, rozwiązać problemy ludzi i pomimo tego, że robią co mogą, to jednak szerzy się chaos, niezadowolenie, nieład, bo zostają ustalane anarchistyczne zasady, że każdy ma prawo do decydowania w każdej sprawie. I powoduje to chaos i niezadowolenie. Obserwujemy również, że w tym czasie wypełniają się słowa naszego Pana, który mówi, że moce niebieskie przedstawiające nam systemy religijne również zostaną poruszone. Jest to charakterystyczny czas. Również ziemia, o której powiedział apostoł Paweł, w liście do Żydów w 12 rozdziale, że na on czas poruszył był ziemią, a teraz obiecał, mówiąc jeszcze ja raz poruszę nie tylko ziemią, ale i niebem. O tym czasie opisuje również psalmista Dawid. W psalmie drugim czytamy słowa, że przyjdzie taki czas, psalmista zapytuje, dlaczego buntują się narody? Po co to są te różne knowania ludów? Schodzą się królowie ziemscy, książęta radzą sporem przeciwko Panu i przeciwko pomazańcowi jego, mówiąc, potarkajmy związki ich i odrzućmy od siebie powrozy ich. I zauważamy, proszę braterstwa, że nie tylko w Europie, w naszym otoczeniu, ale i na całym świecie królowie ziemscy, przedstawiciele mas, książęta schodzą się z połem i radzą. I ustalają coraz to nowe unie. Nad głową jednej unii ustalają nowe unie, inne pakty, rezolucje, embarga. Innym oferują pomoc humanitarną. Wszystko to robią, ale deklarują po co? By rozwiązać problemy ludzkie, by człowiekowi stało, lepiej się żyło. Ale czynią to jak? Czytaliśmy w psalmie przeciwko Panu i pomazańcowi Jego. I dlatego psalmista mówi, że Pan śmieje się z nich. Jak już brat Janek zauważył, że kiedy ludzie przedstawią Panu Bogu swoje plany, to co Pan? Szydzi z nich. Śmieje, jak inne tłumaczenie mówi. Przychodzą głody, trzęsienia mory, trzęsienia ziemi, epidemie, choroby, na które nie ma lekarstwa, groźby wojny. Jeszcze do tego ostatni uchodźcy spędzają sen z oczu wielu głowom państw. I chociaż robią, co mogą, ale prawie wszystkie starania idą na marne. Szumią narody jak wezbrane wody. I ludzkość niebawem zobaczy, że ich przedstawiciele, władcy narodów, pomimo swoich starań, że robią, co mogą, staną się w końcu również bezużyteczni. Jak ta plewa, którą wiatr rozwieje na góry. Bo nie będą w stanie zaradzić ludzkim problemom, zapewnić człowiekowi spokoju, bezpieczeństwa, zadowolenia wobec problemów, jakie się nawarstwiają. Podobne słowa powiedział nasz Pan o żywiołach symbolicznej ziemi w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale, że wtedy zaszumi morze i wały. I Pan tam w tych słowach pokazał na przyczyny, jakie będą istnieć na ziemi, które spowodują, że te morze i wały zaszumią. A przyczyną będzie co? Że Pan Jezus po raz wtóry przyjdzie na tą ziemię, aby swoje królestwo zaprowadzić. I ten język proroka Izajasza, zastosowany do obecnych wydarzeń i doświadczeń, jakie możemy obserwować, jest takim jakby graficznym obrazem, jakby rysunkiem tego, co się w tym okresie ma dziać na ziemi. Są to czasy dotkliwych ucisków i rozpaczy. I słowo rozpacz, które zostało użyte przez naszego Pana, oznacza taki stan bez wyjścia. I patrząc na sytuację, jaka nas otacza, to właśnie obserwujemy takie rozwiązanie, że nie ma rozwiązania. Że nie ma wyjścia. Ale w Biblii Warszawskiej ten nasz werset tematowy mówi, że to wy staniecie się jako plewa. Jakby zmieniał myśl. Jak ten zapis możemy rozumieć? Do kogo się odnosi? Czy możemy rozumieć, że odnosi się do naśladowców Pana? Że wtedy staną się z punktu ludzkiego widzenia jako plewy? Że staną się bezużyteczni, bez wartości? Czy mamy na to jakieś podstawy, żeby tak myśleć? Myślę, że tak. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 4 rozdziale, w 13 wersecie powiedział, że już dzisiaj staliśmy się jako śmieci tego świata i jako omieciny u wszystkich aż dotąd. Czy nie za takie braterstwo nas dzisiaj uważają? Jako śmieci, jako omieciny. Niektóre tłumaczenia mówią, że staliśmy się od razu. Z jakiegoś punktu, braterstwo, tak nas ludzie widzą. Siedzą 2 dni pod lasem, coś czytają, trochę śpiewają, słuchają, zamiast korzystać z życia, taka piękna pogoda. Chociaż czasem ktoś przyjdzie z sąsiadów i zapyta z ciekawości. No wiecie, takie rzeczy się na ziemi dzieją, a co wy tam wyczytaliście w tej Biblii na ten temat? Jak się to skończy? Dlaczego to tak? Wszyscy oczekują i boją się końca świata, jak wiemy, jak zapewnia nas Słowo Boże, że drżą na tą myśl. Ale nie wiedzą, że koniec tego wieku jest chwalebnym rozpoczęciem Królestwa Chrystusowego na ziemi. Tak powiedział Pan Jezus, że ludzie w tym czasie będą drętwieć w oczekiwaniu tych dni, które mają nadejść i tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat. Natomiast inni powiedzą wtedy, gdy ten czas ucisku na ziemi zacznie zataczać coraz szersze kręgi, gdy ludzie to zobaczą na własnej skórze, jak mówimy, to wtedy w tym czasie powiedzą: cóż z tego, że badaliście? Cóż z tego, że czytaliście? Jak i tak nic nie zaradziliście temu, żeby ten czas ognia i czas ucisku nie przyszedł na ziemię. Jesteście więc jak ta plewa, bezużyteczni. I myślę, że tą myśl miał również prorok Sofoniasz, kiedy te słowa pisał. Jesteście nieprzydatni, bo nadal jest źle na ziemi. Nadal jest głód, nadal są choroby, śmierć, przemoc. Ludzie nieznający Bożego planu to rozumieją, że dobrze dla nich to powinno być dzisiaj, albo jutro, najdalej. A nie dopiero w odległej przyszłości. I wtedy powiedzą, byli tacy ludzie na ziemi, co mówili o królestwie, byli tacy ludzie, co głosili o zmartwychwstaniu, że nastaną lepsze czasy. I cóż z tego, jak nic w tym kierunku nie zrobiliście? Dlatego jesteście bez wartości, bezużyteczni, niepotrzebni. I dlatego prorok Sofoniasz pisze, że zanim staniecie się jak plewa, to co macie zrobić? Zanim staniecie się jak plewa, którą wiatr unosi, zanim was dosięgnie żar gniewu Pana, zanim zaskoczy was dzień gniewu Pana, to wejrzyjcie w siebie, mówi prorok Sofoniasz. Zanim staniecie się jak plewa, to wy, którzy wypełniacie Jego prawo, wy, którzy wypełniacie Jego sąd, staracie się życie wasze wieść uczciwe na ziemi i sprawiedliwe i pokornie chodzić z Bogiem, jak powiedział prorok Malachiasz, to do nich zwraca się prorok do takich zwraca się prorok Sofoniasz, to wy wejrzyjcie w siebie. I Sofoniasz pisze, że jeżeli tak będziecie żyć, jeżeli będziecie żyć sprawiedliwie, pokornie chodzić z Bogiem, to będziecie mogli zostać ukryci w dniu gniewu Pana. Zachodzi więc pytanie, czy można i w jaki sposób można zostać ukrytym przed gniewem Pana Boga? Czy w ogóle jest to możliwe? W jaki sposób? W książce Pytań i Odpowiedzi, jak nazywamy, autor na stronie 719 napisał taką myśl. To zaproszenie zdaje się nie stosować do innych. Przepraszam. To zaproszenie zdaje się stosować do innych, a nie do spłodzonych z ducha. Nie może się stosować do członków Kościoła, bo ich wybawienie nastąpi zanim ucisk osiągnie punkt kulminacyjny. I proszę braterstwa, jest to jak najbardziej prawdą. Tak tą rzecz zrozumieliśmy, tak żeśmy się nauczyli przez lata. Ale czy tej myśli nie możemy nieco rozszerzyć? Skoro w naszym tematowych wersetach prorok Sofoniasz powiedział: szukajcie Pana wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego prawo, szukacie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana. Więc zachodzi pytanie, kto jest dzisiaj na ziemi taki, kto szuka pokory, kto stara się żyć sprawiedliwie, chodzić z Bogiem? Kto jest dzisiaj na ziemi taki? Kto szuka sprawiedliwości? Kto stara się wypełniać Jego prawo? Przecież ludzkość ogólnie nie tylko, że nie słucha napomnień Słowa Bożego, że go nie wdraża w życie, ale jak zauważamy, wprost dopuszcza się świętokradztwa i szydzi z niego. Postacie i historie biblijne bardzo często używane są do kabaretu. Są wyśmiewane. A tych ludzi, którzy chcą czytać Słowo Boże, się wyśmiewa. Dlatego jak godzinę temu brat nam tłumaczył, czym jest świat, zauważyliśmy, że świat zawsze był niesprawiedliwym i pysznym. Czyli, jak widzimy, był zawsze w wyraźnym przeciwieństwie do tego, co pisze prorok Sofoniasz. Chociaż niektórym ludziom dały się we znaki obecne warunki trudne na ziemi, warunki grzechu i zakłamania, I jak powiedzieliśmy, jak wszystko stworzenie wespół wzdychają i boleją i oczekują na coś lepszego. To jednak musimy podkreślić, że czynicielami tych rzeczy w obecnym czasie jest kto? Kto może być? Tylko ludzie, którzy starają się naśladować Jezusa, baranka, gdziekolwiek idzie, którzy prowadzeni są mocą Ducha Świętego, prowadzą rozwój nowych stworzeń i zdobywają owoce Ducha. Ludzie, do których mówił prorok Micheasz, co czytaliśmy, 6 rozdział, 8 werset, że oznajmił ci, człowiecze, co jest dobrego i czegoż Pan chce po tobie, tylko abyś czynił sąd, a miłował miłosierdzie i pokornie chodził z Bogiem twoim. Dlatego dla takich Sofoniasz obiecuje, jeżeli będziecie czynicielami tego, to może się ukryjecie w dniu gniewu Pana. Jeżeli tak, to znowu powstaje nam następne pytanie. W jaki więc sposób ci, co w tym życiu starają się naśladować Pana, przestrzegać Bożego prawa, mogą się ukryć? W jaki sposób to można zrobić? Inne miejsca Biblii nam tą rzecz pomogą wyjaśnić. Prorok Izajasz w 57 rozdziale, a pierwszym wersecie napisał takie słowa, bardzo znane. Sprawiedliwy ginie, a nikt tego do serca nie przypuszcza. I mężowie pobożni schodzą, a nikt tego nie uważa, że przed przyjściem złego to sprawiedliwy zebrany bywa. Dlatego Sofoniasz w tych słowach podaje nam taką myśl. Dlatego pisze, że zanim nadejdzie ten dzień zły, jak plewa, albo zanim wy staniecie się jak plewa, zależnie od które tłumaczenie przyjmiemy, to starajcie się ukryć, starajcie się, by Bóg poczytał nas za sprawiedliwych i pobożnych. Starajcie się tak żyć, aby przed przyjściem tego złego na ten świat zabrał was Bóg z tego świata. I jak zrozumieliśmy, będzie to najlepszy sposób na ukrycie się przed gniewem Pana Boga. Wracając do pierwszego wersetu, Sofoniasz, ten drugi rozdział, według tłumaczenia Biblii Gdańskiej, tak zaczyna. Wejrzyjcie w się, mówią o narody przemierzłe. O kim więc mówi prorok? O jakich przemierzłych narodach? Czy możemy w tym miejscu zacytować słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian z 10 rozdziału, a 11 werset, gdzie pisze: a wszystko to przydało się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych. Spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasu. Przekonany jestem, że tak, że możemy te słowa zacytować zgodnie ze słowami apostoła Pawła, że te słowa zostały spisane dla nas, którzy żyjemy u kresu czasu i zostały spisane dla naszego napomnienia. Kiedyś takie pytanie mi zadał jeden brat. Mówi, powiedz mi, jak ty możesz mówić, że naśladowców Pana wieku Ewangelii to Sofoniasz nazywa narodami przemierzłymi. Jak ty możesz tak mówić? Braterstwo, czy możemy tak myśleć? Czy mamy do tego jakieś podstawy biblijne, żebyśmy tak mogli myśleć o naśladowcach Pana? Myślę, że tak, że znajdziemy takie podstawy. O naszym Panu kiedyś było podobnie napisane. Prorok Izajasz 52, psalm 14, werset napisał: jako wiele ich zdumieją się nad nim, że przemierzła jest nad innych ludzi osoba jego, a kształt jego nad synów ludzkich. I pamiętają braterstwo, znamy tłumaczenie z 5 tomu, ze 159 strony, że nasz Pan, kiedy był na ziemi, to nie był przemierzły. Prorok tak napisał. Ale Pan nie był przemierzłym, bo jakim był człowiekiem? Doskonałym, pełnym chwały i wdzięku. Mówił, jak nikt z ludzi nie mówił. Na odległość wiedział, co jest w człowieku, ale został przez ludzi zeszpecony. Przez ludzie go uczynili, jego osobę przemierzłą. I niektórzy dziwili się wtedy, że z taką pokorą i ze spokojem przyjmuje te cierpienia od grzeszników. Bo włożyli nań cierniową koronę, bili go, pluli nań, ukrzyżowali, przebili jego bok. Dlatego Izajasz mówi, że wiele ludzi zdumiewało się nad tym, zastanawiało się, że tak spokojnie to przyjmował. I jak wierzymy, że jeszcze przyjdzie taki czas, że i nad tą osobą naszego Pana ludzie się zdumieją. Zastanowią się, gdy zobaczą, kogo przewodni. I apostoł, opisując ten fakt, zachęca nas w liście do Żydów w 12 rozdziale, a 3 wersecie takimi słowami. Mówi, skierujcie swe myśli ku temu, któremu grzesznicy do samego końca okazywali tak bardzo wielką wrogość. A wtedy i wam nie zabraknie sił i nie będziecie upadali na duchu. A więc jak rozumiemy o naszym Panu, też się prorok wyraził, że jego osoba była przemierzła. Co znaczy słowo przemierzły? Zostało użyte w Biblii tylko 6 razy. Bardzo mało. I według konkordancji jest to słowo dwuczłonowe. I pierwszy człon jest zaprzeczeniem i oznacza nie, ani, bez, żaden. A drugi człon tłumaczy się jako pragnąć, pożądać, żądać, tęsknić. I w ten sposób tłumacząc to słowo przemierzły, rozumiemy go, że znaczy ono niepożądany, że się go nie żąda, że się za nim nie tęskni, że się go nie pragnie. I takim był nasz Pan w obliczu swoich oprawców. Jak prorok Izajasz jeden rozdział dalej opisuje, bo wyrósł jako latorostka i widzieliśmy go, ale nic nie było widzieć, czemu byśmy go żądać mieli. Jego osoba taka była, że nie wzbudzała podziwu ani chęci pożądania go. Sofoniarz może stosować te słowa, jak zrozumieliśmy, również i do naśladowców naszego Pana. Tak uważam, że o tych narodach przemierzły, o których mówi prorok Sofoniarz, ta myśl stosuje się i do naśladowców Pana. To jest do tych, co mają stanowić ten naród święty, królewskie kapłaństwo, o którym świat w obecnym czasie nie wie, których świat w obecnym czasie nie pożąda, nie pragnie, za którymi obecnie świat nie tęskni, którzy są wzgardzeni przez świat z powodu wierności Bogu i prawdzie. A apostoł Piotr mówi, ale wy jesteście, mówi, rodzajem świętym, narodem świętym, ludem nabytym. Wy jednak takimi jesteście, utwierdza nas w tej myśli. I z tego punktu patrząc, to dlatego tak uważam, że prorok Sofoniarz te słowa wejrzyjcie w się, kieruje również i do nas. Dlaczego jeszcze tak uważam? Bo czytając to proroctwo, to dochodzimy do wniosku, że słowa Sofoniasza są proroctwem o podwójnym znaczeniu, o podwójnym wypełnieniu. Często tak jest, że proroctwo Pan Bóg daje nie z woli człowieka, ale każe je napisać po to, żeby miało podwójne czasem wypełnienie. I czytając to proroctwo, dochodzimy do wniosku, że to proroctwo właśnie jest takim. Pierwsze zastosowanie, proroctwo Sofoniasza, miało miejsce do ziemi judzkiej i w stosunku do Filistynów oraz innych narodów starożytnych. Oraz drugie zastosowanie ma mieć wypełnienie w stosunku do wszystkich narodów w czasach ostatecznych, kiedy to na ludzkość ogólnie miała przyjść godzina pokuszenia, ucisk, jakiego nie było, odkąd narody poczęły być. Dowodzi tego werset 8 i 9 rozdziału 2. Przepraszam, rozdziału 1. A w dzień ofiary pańskiej na wiedzę książąt i synów królewskich wszystkich, którzy się obuczą w szaty cudzoziemskie. Na wiedzę też dnia onego każdego, który próg przeskakuje, którzy napełniają domy panów swych upiestwem i głos to czy są może z Biblii warszawskiej. Werset 8 i 9. Ukażę wszystkich, którzy pewnie przekraczają próg pałacu. którzy napełniają dom swojego Pana przemocą i oszustwem. W owym dniu, mówi Pan, słychać będzie od bramy Rybnej krzyk, od Nowego Miasta narzekanie, z pagórków wielki trzask. Dlatego uważam również, że pisze apostoł, opisuje w tych słowach, przepraszam, prorok Sofoniasz, opisuje w tych słowach czas, w jakim Pan Bóg będzie karał wszystkie narody na ziemi. I również opisuje ucisk, jaki przyjdzie na cały świat, o którym pisze w rozdziale trzecim, w wersecie 8 i 9. Dlatego oczekujcie dnia, mówi Pan, w którym wystąpię jako oskarżyciel, bo mam zamiar zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie swoją popędliwość, cały ciężar swojego gniewu. Zaprawdę cała ziemia będzie pożarta ogniem mojej żarliwości. Potem jednak przemienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć Mu jednomyślnie. Uważam, że jest to drugie wypełnienie tego proroctwa. Opisuje w wersetach 8 i 9. Które w szczególności ma zastosowanie do wieku Ewangelii, do czasu, w którym żyjemy, a szczególnie do powołanych wieku Ewangelii. Taką myśl możemy znaleźć braterstwo w pierwszym tomie na stronie 334. Zauważamy, że Pan Bóg przez Sofoniasza opisuje w rozdziale pierwszym swoją decyzję w stosunku do Izraela. Pisze, co zamierza z tym narodem zrobić. 18 werset mówi, ani ich srebro, ani ich złoto nie będzie mogło ich wyratować. W dniu gniewu Pana, bo ogień gniewu Pana pochłonie całą ziemię. Doprawdy koniec straszną zagładę zgotuje wszystkim mieszkańcom ziemi. Bóg rozszerza swoje decyzje, swoje karania, jak zauważamy z tego wersetu, na całą ziemię, na wszystkich obywateli. I jakby chciał powiedzieć, teraz pierwsze karanie dotyczyć będzie szczególnie mojego ludu. Pisze o tym w wersecie 4-6. Pierwsze wypełnienie tego proroctwa najpierw dotyczyło mojego ludu. Werset 4-6. Wyciągnę rękę przeciwko Judzie i przeciwko wszystkim obywatelom Jeruzalemu i wytępią z tego miejsca resztki Baala i imiona wróżbitów wraz z kapłanami i tych, którzy kłaniają się na dachach wojsku niebieskiemu i tych, którzy kłaniają się, przysięgają na Pana i tych, którzy przysięgają na Milkoma, na Molocha w gdańskiej Biblii, którzy odstępują od Pana i którzy nie szukają Pana ani się o nie nie pytają. Mówił prorok, że w ten sposób ukaże mój lud, Izraela. A potem zauważamy, że swoje działanie w tym prorocie Pan Bóg rozszerza. Pisze o tym werset 14 i 15. Że bliski jest wielki dzień Pana, bliski i bardzo szybko nadchodzi. Słuchaj, dzień Pana jest gorzki, wtedy nawet i bohater będzie krzyczał. Dzień ów jest dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem chłupu i hałasu, dniem ciemności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur. I często te słowa przytaczamy, kiedy mówimy o czasie ucisku, jaki ma przyjść na całą ziemię. Bóg rozszerza to swoje karanie w tych słowach, jak zauważyliśmy, na całą ziemię, na jej obywateli. Jakby chciał powiedzieć, że to pierwsze karanie już miało miejsce, a drugie dopiero nastąpi. Skoro tak, że karanie dotyczyć będzie i Judy, i obywateli jeruzalemskich oraz wszystkich, którzy w tym czasie chodzić będą jako ślepi, to drugi rozdział prorok zaczyna takim stwierdzeniem, jak czytaliśmy. To wy wejrzyjcie w się. Skoro tak ma być, to wy wejrzyjcie w się. To znaczy kto? Werset trzeci. Czytaliśmy, wymienia, że tego powinni usłuchać wezwania ci, którzy starają się sprawiedliwie żyć na tej ziemi i pobożnie chodzić z Bogiem swoim. Mówi ci, szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, zanim ten dzień jako plewa nadejdzie. To jest ci, co czynią Boży sąd, to przed nastaniem tego ucisku, który przeminie jako plewa, albo wy staniecie się w tym czasie jako plewa, macie dokończyć swoje ofiary. Starajcie się o to. Wy, co szukacie sprawiedliwości, to wejrzyjcie w siebie. Jest to pierwsze wezwanie proroka Sofoniasza. Czytając dalej opis, na kogo przyjdzie to karanie, pisze, że to karanie dotyczyć będzie całej ziemi i z drugiego rozdziału, 15 werset mówi, że i oto nawet na wesołe miasto, które czuło się bezpieczne i które mówiło do siebie tylko ja i nikt inny, jakim stało się pustkowiem, legowiskiem zwierząt. Każdy, kto będzie przechodził koło niego, zagwiźnie i machnie ręką. Czyli mówi prorok, że to karanie dotknie wszystkich, nawet i tych, którym wydawało się, że spokojnie żyją. Wiemy, że gdy będzie następować zgromadzenie Babilonu, to gdy snopy związane w myśl przypowieści naszego Pana będą stały na polu, to w tym czasie ma następować zgromadzenie pszenicy do gumna. Jest to zgromadzenie nie do sekty, jak rozumiemy, czy do jakiegoś wyznania, ale jest to zgromadzenie do jedności z Panem, do jedności z współczłonkami ciała Chrystusowego. Dlatego woła prorok. Wejrzyjcie w się, o narody przemierzłe. Odstąpcie, odstąpcie. Wynijdźcie z Babilonu. Nieczystego się nie dotykajcie. Wynijdźcie z pośrodku jego. Oczyście się wy, którzy nosicie naczynia pańskie. Pozostawcie rzeczy nieczyste, rzeczy, które powodują zepsucie, które powodują rozkład społeczności. Pozostawcie takie rzeczy. Oczyście się od nich. Ale zbierzcie się, jak nawołuje Sofoniasz, kontynuując proces zbierania przy stole pańskim. I potem, czytając rozdział trzeci proroka Sofoniasza, zauważamy werset 8, w którym napisał: przetoż oczekiwajcie na mnie, mówi Pan, do dnia. Do dnia oczekiwajcie, czyli mamy jeszcze czas. Do tego dnia, którego powstanę do łupu, bo sąd mój jest, abym zebrał narody i zgromadził królestwa, abym na nie wylał rozgniewanie moje i wszystką popędliwość gniewu mego, ogniem zaiste gorliwości mojej będzie pożarta ta wszystka ziemia. Mamy jeszcze czas, mój prorok, do tego dnia, w którym Pan wyleje rozgniewanie na cały świat. Ale czy chcemy czekać na ten czas? Czy chcemy uczestniczyć w tych wydarzeniach tego wielkiego dnia ucisku? Czy chcemy skorzystać z tego drugiego zaproszenia, z trzeciego rozdziału, a 8 wersetu? I razem z tymi, co teraz nie szukają pokory, co nie szukają sprawiedliwości, co nie szukają Pana, zostać przygotowani do królestwa w ucisku? Chociaż będzie to też wspaniała nagroda, ale jednak o jakże wiele mniejsza i mniejsza chwała i cześć. Bo dalej czytamy, że po tym czasie, werset 9 trzeciego rozdziału mówi, że potem jednak przemienią ludom ich wargi na czyste. Czyli tłumaczy Sofoniasz, że po tym czasie nastanie Królestwo Chrystusowe na ziemi. Pomyślmy, czy raczej nie powinniśmy skorzystać z tego pierwszego zaproszenia, z tego pierwszego wezwania proroka Sofoniasza, gdzie mówi: wejrzyjcie w się, narody przemierzłe, póki jeszcze jest czas. Zauważamy w tym proroctwie, że Pan przez proroka wysyła te dwa zaproszenia. Jedno, pierwsze motywujące do służby, do oczyszczenia się, do społeczności, w jedności myśli, w jedności ciała Chrystusowego. Wezwanie dające możliwość otrzymania nagrody życia wiecznego, stania się oblubienicą Chrystusa oraz co za tym idzie błogosławienia świata. Oraz daje drugie zaproszenie do oczekiwania na zebranie i zniszczenie obecnego porządku rzeczy. I od nas zależy, braterstwo, na które wezwanie usłyszymy, z którego wezwania skorzystamy. Zastanówmy się czasem, do jakiego celu zdążam, pomyślmy, wejrzyjmy, z jaką klasą jestem zbierany. I gdy patrzymy na ten werset, na to pytanie, jakie nam bracia gospodarze tutaj napisali i któż może być zbawiony, to brat w pierwszym wykładzie bardzo wiele na ten temat nam wytłumaczył. Ale myślę, że i Sofoniasz podsuwa nam myśl, któż może być zbawiony, jeżeli nie wejrzymy w siebie, jeżeli nie zechcemy, nie skorzystamy z tego pierwszego wezwania, to odpowiedź nasuwa się sama. Zachodzi więc pytanie, w jakim celu, albo dlaczego Bóg przez Sofoniasza pragnie nas w tym proroctwie upomnieć? Co znaczy, albo na czym polega wejrzenie w siebie? W tych słowach Sofoniasza uważam, że jest bardzo głęboki sens, aby każdy z nas starał się wglądać w siebie na tyle, ile potrafi. Nie w sąsiada, jak brat przed chwilą mówił, w brata, chociaż nam, ludziom, przychodzi to bardzo łatwo, żeby zaglądnąć w czyjeś życie, w czyje sprawy, a nie w swoje. Oczywiście mamy też i taki obowiązek, boć napisano, że nie będziesz nienawidził brata twego w sercu twoim, ale jawnie strofować będziesz bliźniego twego, a nie cierpisz przy nim grzechu. Ale jak tu mam strofować brata? Jak mam go pouczać, żeby nie kradł, jak sam kradnę? Najpierw muszę wejrzeć w siebie, zobaczyć swoją belkę, żebym potem mógł zobaczyć i źdźbło, co jeszcze jest u kogoś do naprawy. Bo jeżeli tak nie zrobię, że najpierw nie zaglądę w siebie, to będzie tak, jak kiedyś do niedawna na tym miejscu stojący brat mówił, że słowa moje nie będą miały mocy. Wejrzyjmy w co? W siebie. Bo jeżeli w siebie wejrzymy, to mamy możliwość jeszcze naprawy. Mamy możliwość zobaczenia, co się da jeszcze w naszym życiu naprawić. Przecież siebie znamy najlepiej, braterstwo. Czy nie tak jest, że siebie znamy najlepiej? Czytamy, słuchamy, rozmawiamy, jeździmy na konwencję, do zboru idziemy i wiemy dobrze, jesteśmy świadomi Bożej woli, jesteśmy świadomi, jakimi powinniśmy być, jak żyć. Przecież wiemy, jaki zawarliśmy ślub i do czego się zobowiązaliśmy. Powiem, jak brat Janek powiedział już przed chwilą, że ja to tak, potrafię każdemu dać dobrą odpowiedź. Jak trzeba będzie, to jeszcze może mi się uda werset znaleźć, żeby poprzeć tą doradę. Będę potrafił każdemu doradzić. Ale jeżeli taka sytuacja nie będzie dotyczyć w moim życiu, no to sprawa się zmienia. Wtedy będę szukał innego rozwiązania na moje usprawiedliwienie. I wcale niekoniecznie w taki sposób, jak wcześniej wiedziałem. Ale będę szukał wszelkich okoliczności łagodzących, by siebie usprawiedliwić. Będę szukał kogoś winnego. No przecież to on mnie sprowokował, to nie moja wina. I zauważamy, że jako ludziom takim też słabościom cielesnym jesteśmy podatni. Mamy takie słabości. Dlatego warto przypomnieć sobie słowa proroka Sofoniasza. Żyjemy, proszę braterstwa, w czasie, gdzie każdy ma rację. Każdy może ją mieć i każdy ma rację, może ją dzisiaj głośno mówić. Bo do XVII wieku takiej możliwości nie było. Bo jak ktoś powiedział, jak myśli, jak uważa, to ginął na stosie. Dzisiaj sytuacja się zmieniła, ale musimy mieć świadomość, braterstwo, co powiedział Salomon, że ponieważ każdy uczynek i każdą rzecz tajną, lub dobrą, lub złą, to Bóg na sąd przywiedzie. A apostoł święty Jakub w 5 rozdziale, 9 wersecie mówi, że nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. I patrząc na tą wolność posiadania racji, to szatan tą rzecz wykorzystuje w obecnym czasie. On już od początku taką bronią walczył. On nie sprzeciwiał się, ale wszystkim przyznawał rację. Tak, i ty masz rację, i ty też masz rację. W raju powiedział, tak, Bóg ma rację i wie, że jak zjecie, to otworzą się wasze oczy. Bo kłamstwo, proszę braterstwa, nie polega na zaprzeczaniu. Kłamstwo polega na tym, żeby podać coś zbliżonego do rzeczywistości. Tak, ty masz rację i ty masz rację. I żona ma rację, i mąż ma rację. Tylko, że się małżeństwo rozpada, wisi na włosku, a potem go nie ma. Oczywiście, bracia mają rację, dobrze mówią. No a ja nie mam racji? Też mam rację. I zbór się rozsypuje. Czy czasem po prostu nie należałoby najnormalniej wglądnąć w siebie? Bo przecież całkiem realne jest, że ja właśnie mogę nie mieć racji. To jest całkiem możliwe, braterstwo, że ja mogę nie mieć racji w danej chwili. Na co dzień jesteśmy zajęci nauką, pracą, na utrzymanie rodziny, by zapewnić sobie godziwy byt. Może jesteśmy zajęci wychowaniem wnuków, dzieci. I tak myślimy, przecież w czwartek idę do zboru, w niedzielę idę do zboru. I wydaje mi się, nie, źle powiedziałem, przekonany jestem, że służę Bogu i Jezusowi. Że wszystko jest w porządku. I dopiero czasem, gdy sytuacja się zmieni, gdy jakaś choroba albo śmierć zabierze nam możliwość naprawy, to kiedy jeszcze żyjemy, kiedy sytuacja choroby nas zmoże, zaczynamy się zastanawiać, co ja takiego zrobiłem, że to do nam nie przyszło. I zaczynamy zaglądać siebie. Oby nie było, braterstwo, za późno. Pan Bóg dla każdego daje pewien ograniczony czas. Jednym dłuższy, innym krótszy. I byłem kiedyś młodym i byłem przekonany, ile to rzeczy jeszcze w życiu zrobię. A z biegiem czasu, który tak bardzo prędko przemija, zauważyłem, że i niektórych rzeczy nie zrobiłem, już nie zrobię. Dlatego, braterstwo, zwróciliśmy dzisiaj naszą uwagę na to pierwsze wezwanie. Starajmy się na to pierwsze wezwanie proroka Sofoniasza z drugiego rozdziału, pierwszego wersetu zwracać uwagę na jego zachętę. Wejrzyjcie się, zanim ten dzień nastanie, to mamy jeszcze czas. To nie tylko, braterstwo, prorok Sofoniasz w ten sposób zwraca się do nas i do takiej pracy nas zachęca. Ale apostoł Paweł, zaczynając od siebie, powiedział w pierwszym liście do Koryntian 9:27, że karze ciało moje w niewolę podbijam, abym znać inszym karząc, sam nie był odrzucony. A na innym miejscu powiedział, pilnujcie samych siebie. Jak brat powiedział, największa praca nasza, na tym zależy. Ezdrasz mówi, odłączcie się od narodów tej ziemi i od żon obcych. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli. A potem mówi prorok Izajasz, oczyście się wy, którzy nosicie naczynia pańskie. I Pan Jezus, podsumowując jakby te kilka myśli, w Ewangelii Mateusza 7:26 mówi, a wszelki, który słucha tych słów moich, a nie czyni ich, przypodobany będzie mężowi głupiemu, który zbudował dom swój na piaski. I dlatego apostoł Paweł w liście drugim do Koryntian 13:5 tak nas zachęca, tak nam radzi. W jaki sposób wglądać w siebie? Doświadczajcie samych siebie. Sami siebie. Jeżeli jesteście w wierze, samych siebie doznawajcie. Czyli samych siebie nie znacie, że Jezus Chrystus w was jest, chyba żebyście byli odrzuceni. I po pierwsze, apostoł napomina nas, tak jak kiedyś Koryntian, żebyśmy zauważyli i porównali nasz stan obecny ze stanem przeszłym. Czy nastąpiła jakaś zmiana w naszym życiu? Na lepsze oczywiście. Czy wiara nasza wzrosła? Czy jesteśmy w zgodzie z Jezusem Chrystusem? Czy jesteśmy w zgodzie z Jego nauką, z Jego ciałem? Potem w liście do Żydów apostoł mówi: wspomnijcie na dni pierwsze, w których będąc oświeceni, znosiliście wielki bój utrapienia. A dopiszmy resztę, chociaż nie powinniśmy. A teraz? A dzisiaj jak jest? Po drugie, wejrzeć w siebie, powinniśmy na punkcie, czy słowo, które słyszymy, nauka, którą słuchamy i czytamy, czy nas zadowala. Wejrzyjmy w siebie, czy nas to słowo zadowala. Czy raczej wydaje mi się, że pokarm za miedzą naszego zboru i społeczności jest słodszy, lepszy i tam kieruje swoje kroki. Powinniśmy po trzecie wejrzeć w siebie, czy wyciągnąłem lekcje z moich popełnionych pomyłek w moim życiu. Nie tylko moich, ale innych braci zaobserwowanych, czy sąsiadów. Czy raczej staramy się zasłonić niewiedzą, niepamięcią czy słabościami ciała. Po czwarte, powinniśmy wejrzeć w siebie, do której z grupy ludzi mogę zostać zaliczony. Czy do ludzi złych, którzy wszystko w swoim życiu widzą jako dobre, a na złe zawsze mają usprawiedliwienie? Czy mogę się zaliczyć raczej do grupy ludzi dobrych, którzy postrzegają swoje życie jako pełne błędów, złych uczynków i rozsądzają samego siebie i całą nadzieję pokładają w Panu Bogu i w Jezusie Chrystusie? Bo ciekawą rzeczą jest, że do takiej grupy ludzi mogą dojść, do takiej konkluzji mogą dojść ludzie tylko z natury dobrzy. Po piąte, wejrzeć w siebie mamy, czy staram się, aby moje serce, moje pragnienia były zawsze doskonałe, a o moje naczynie ziemskie staram się tylko tyle, co konieczne, aby to naczynie moje z gliny było tylko na pewien czas mieszkaniem Ducha Świętego. Czy raczej staram się w większości o moje naczynie z gliny i używam do tego celu, do tej budowy wszystkiego, co możliwe. Siana, słomy, gliny, a moja wola, moje troskami przywalone serce staje się w tym czasie niewydolne, niedotlenione i grozi mu duchowy zawór. Po szóste, powinniśmy wejrzeć w się, czy moja miłość jest tylko na ustach, czy raczej przybiera praktyczną formę działania w moim życiu? Czy przybiera formę dobrowolnej i ochotnej służby dla braterstwa? Po siódme, wejrzeć w się powinniśmy, czy powodzenie u innych braci, jakie mają, że niektórzy mają powodzenie, tak się nam wydaje, czy ta rzecz nie wzbudza u nas we mnie niezadowolenia? Czy nie wyzwala u mnie złości, narzekania, zrzędności, albo innym razem może przygnębienia i zniechęcenia. Wejrzeć w siebie, jakie mam intencje, co mną powoduje w danej chwili, że tak mówię albo tak czynię. Czy ta rzecz jest właściwa? Braterstwo, gdybyśmy tak zaglądnęli w siebie, ileż to mniej byłoby problemów w społeczności. A ile problemów by się samych rozwiązało, gdybyśmy przybrali właściwą postawę. I można by wiele jeszcze elementów wymieniać, na jakim tle, na jakim polu należałoby się zastanawiać nad samym siebie, do czego nas prorok Sofoniasz zachęca. Dlatego kończąc, życzyłbym braterstwu, aby te kilka słów proroka Sofoniasza były takim pewnym kubkiem zimnej wody, powodującym w naszym życiu zastanowienie, dokąd zmierzam, co mną powoduje, dlaczego tak, a może dałoby się jeszcze coś naprawić, zmienić. Jak zauważyliśmy, słowa Sofoniasza odnoszą się również i do nas. Życzyłbym dlatego braterstwu, żeby również stały się dla nas takim podręcznym lusterkiem, które pomoże nam zobaczyć samego siebie i utrzymać siebie w czystości, o jakiej napisał apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, a 16 wersecie. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu. Chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Dlatego życzyłbym braterstwu takiej błogosławionej pracy odnawiania naszego wnętrza, naszego wewnętrznego człowieka z dnia na dzień. A co za tym idzie? Mamy obiecano, że ta praca powinna nas doprowadzić do nagrody życia wiecznego, nagrody wraz z Chrystusem, czego serdecznie wam braterstwo życzę, jak i też sam pragnę. Amen.